dzisiaj od strony muzycznej będą nam towarzyszyły fragmenty Dziejów w duszy świętej Tereski z Lisieux, ale ktoś już połączył się z nami, proszę uprzejmie.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ja chciałbym się podzielić swoimi rozmyślaniami na temat ascezy.
Uprzejmie proszę, a czy imię może nam pan swoje podać?
Mam imię Adrian.
Pan Adrian, słuchamy.
Według mnie bardzo często...
Panie Adrianie, czy jeszcze troszeczkę radio można wyciszyć, bo delikatnie nam przeszkadza. To jest taki mały problem z tym pogłosem radiowym i...
Według mnie bardzo często asceza jest kojarzona przez ludzi z czymś zupełnie, zupełnie skrajnym. To znaczy albo jest to skrajna wstrzemięźliwość, albo wyrzekanie się, ograniczanie przyjemności. A ja uważam, że zupełnie tak nie jest, że to jest bardzo uproszczone pojmowanie ascezy. Ponieważ dla mnie asceza najczęściej wiąże się ze zwykłym życiowym umiarem, jakimś zachowaniem otwartości na świat, na człowieka, z pojmowaniem pewnych zjawisk takimi, jakie one są i możliwością ich uszeregowania ich celu, ich kolejności w życiu, czyli hierarchii wartości i spoglądaniu cały czas na swoje życie jako pewien zbiór takich wartości. Moim zdaniem właśnie asceza, czyli takie pracowanie nad sobą, pozwala na utrzymanie jakiejś takiej kondycji psychicznej, która pozwala podejmować decyzje w życiu bez większych problemów, która pozwala ukształtować silną wolę, która jest bardzo przydatna.
Tak, więc bardzo się cieszę, że właśnie pan to tak ujmuje i całkowicie się z panem zgadzam. Właśnie powiedział pan, że to asceza pomaga w podejmowaniu decyzji w sposób właśnie taki naturalny, spontaniczny, poprawny. Na tym polega cnota. Asceza zawsze pozostaje w służbie cnoty. Znowu, to jest jedno z pojęć dość niepopularnych, żeby nie powiedzieć ośmieszonych we współczesnym języku. No a przecież tak jak bez ascezy nie jesteśmy w stanie żyć, tak samo nie możemy funkcjonować normalnie w społeczeństwie bez określonych sprawności psychiczno-moralnych, czyli, mówiąc językiem teologicznym, bez cnót. I ta asceza, o której pan powiedział, ona właśnie kształtuje w nas określoną hierarchię wartości. Tutaj przypomniała mi się taka hierarchia wartości, którą spotkałem kiedyś, że jakby najbardziej elementarna hierarchia naszych postaw, będących wynikiem pracy nad sobą. To mianowicie, najpierw to, co konieczne, potem to, co pożyteczne, a na końcu to, co przyjemne. Może to niezbyt popularna hierarchia wartości, ale chyba zgodzą się ze mną słuchacze, że często ta hierarchia bywa odwrócona, że współczesny człowiek o takim nastawieniu konsumpcyjnym, hedonistycznym, chętnie by najpierw szedł za tym, co przyjemne, no potem jak starczy sił, to co pożyteczne, a konieczne, no to już naprawdę konieczne. Tylko czy tak się da żyć na dłuższą metę, czy tak się da funkcjonować?
Ja uważam ponadto, że prawidłowa taka hierarchia wartości wynika przede wszystkim z sumienia. A dla sumienia podstawowym takim kryterium istnienia prawidłowego sumienia z kolei jest jakaś jasność i według mnie taki wysiłek wkładany w codzienne zrozumienie świata, zrozumienie dobra i zła, które towarzyszy człowiekowi od samego początku, warunkuje prawidłowe ukształtowanie sumienia, a przez to, że sumienie kształtujemy prawidłowo, możemy zdawać sobie sprawę dopiero, że ta asceza tak naprawdę nam bardzo pomaga. Pomaga w zupełnie codziennych sprawach i pozwala także na wiele rzeczy, które dla przeciętnego człowieka naszych czasów nie są dostępne. Pozwala przede wszystkim na zgłębienie wiary, a ponadto na pracę naukową. Wydaje mi się, że dla wielu pracowników naukowych, czy to na KUL-u, czy na innych uczelniach, właśnie asceza, takie pracowanie nad sobą, uświadamianie sobie roli systematyczności, pracowania nad pewnymi kwestiami życiowymi jest bardzo ważna.
Tak, więc właśnie o tym wspominałem, że no trudno wyobrazić sobie twórcze życie bez takiego uporządkowania, bez podporządkowywania tego, ku czemu się skłania nasza natura, więc dążenia do przyjemności, podporządkowywania temu, co pożyteczne, a jeszcze bardziej konieczne. Przy czym tutaj, panie Adrianie, pan pozwoli, że wejdę panu w zdanie. Wspomniał pan o ascezie kształtowanej czy kształtującej sumienie. Otóż właśnie, my mówimy tutaj o dwóch typach ascezy. O ascezie tej naturalnej, ale w jej ramach trzeba także mówić o ascezie religijnej, której wyznacznikiem, której normą, kryterium jest z jednej strony obraz i podobieństwo, jakie Bóg wpisał w naszą naturę, stwarzając nas, a z drugiej strony Chrystus, obraz Boga niewidzialnego, pełnia tego Bożego obrazu i podobieństwa. Właśnie poprzez ascezę religijną, poprzez ascezę chrześcijańską mamy, kształtując bogactwo swego człowieczeństwa, upodabniać się do Chrystusa. I to jest wyznacznik no, sumienia chrześcijańskiego.
Panie Adrianie, bardzo panu dziękuję za włączenie się w naszą audycję. Jeżeli pan poda poza anteną namiary na siebie, to...
Z przyjemnością.
Tak, jest jedna z książek...
Podpiszę.
Właśnie autorstwa księdza profesora będzie dla pana wraz z autografem.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam pana, dziękuję za włączenie się w audycję. A więc asceza, która może służyć i ma służyć też codziennemu życiu, wyborom, hierarchii wartości. Bardzo ciekawe tutaj spostrzeżenie naszego słuchacza.
Tak, zgadza się. Pan Adrian dotknął dwóch takich podstawowych, myślę, zagadnień. Z jednej strony podkreślił ścisły związek ascezy z notą kardynalną, jaką jest umiarkowanie, która nam właśnie pomaga jakoś opanować dążenie do zmysłowości, do przyjemności. Zapewnia równowagę w używaniu dóbr tego całego naszego świata. Z drugiej strony to zagadnienie pewnej celowości, czy też zadania, które ma spełnić właśnie asceza w naszym życiu. Czego właśnie uczy, czego może nauczyć człowieka asceza? Czemu ma służyć w ogóle asceza? Więc chociażby z wypowiedzi naszego słuchacza można wnioskować, że asceza pomaga nam poznać siebie samego. Uczy pewnego rodzaju czujności, jakim jest czujność po prostu mojego, naszego serca. I także ćwiczy. Przede wszystkim myślę, że ćwiczy w pokorze.
Właśnie pokora jako prawda o sobie. Bo znowu właśnie mamy kolejne pojęcie, któremu trzeba przywracać właściwy sens, bo często pokora rozumiana jest jako rodzaj upodlenia człowieka, a pokora to stawanie w prawdzie o tym, co jest we mnie dobre, piękne, co szlachetne, co jest moim bogactwem, jakim Pan Bóg mnie wyposażył i co ogranicza to piękno. I właśnie asceza służy wydoskonalaniu, usuwaniu, wracamy znowu do tego określenia ascezy negatywnej, usuwaniu, że użyję tego określenia, brudu, po to, żeby być pięknym. Więc taka prosta czynność jak mycie, jak toaleta, ma właśnie symboliczną wymowę ascezy. Przywraca nam nasze piękno. No, mogą o tym więcej powiedzieć tutaj nasze panie, które są w studio i pewnie słuchaczki.
Tak jest, ale już po tym, co ksiądz profesor mówi, widzę, że przydałaby się taka audycja na zasadzie tak jakby 100 zabobonów, prawda? Która było, no tak. Właśnie 100 zabobonów języka teologicznego, właśnie czym jest pokora, czym jest,
tak,
czym
tak,
są
tak,
inne
tak,
rzeczy.
Tak,
czasem... Słownik, przywracanie słowom ich treści.
I właściwie treści. Dokładnie. Myślę, że kiedyś z księdzem profesorem pokusimy się o taką audycję, żeby przywrócić właściwą
dobry
treść
pomysł.
Tym telefonom. Ale mamy przepraszam, tym słowom. Mamy kolejny telefon. Uprzejmie proszę.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dobry wieczór.
Szczęść Boże bardziej.
Szczęść Boże. Pana imię możemy?
Artur.
Pan Artur, witamy.
Ja jestem słuchaczem online z Warszawy.
O, to jest nam bardzo miło, tym bardziej. Panie Arturze, więc już od razu mówię, żeby pan po...
Odkładamy już drugą książkę.
Książkę dla pana odkładamy, nie, będzie z dedykacją księdza profesora, pan poda namiary, dobrze?
Ale ja tak... Halo?
Tak, słucham.
Ja tak słucham tego wszystkiego właśnie, jak szkolić się do tej ascezy i tak przypomina mi się taka opowieść, fragment opowieści pielgrzyma. Ja kiedyś czytałem właśnie, gdy pielgrzym pytał się z takiego starca, że no mistrzu, jak mamy, co mam robić, żeby się modlić nieustannie. A on mu powiedział, na pewno nie myśl, że masz zacząć od ascezy, bo to właśnie nie asceza jest pierwsza na drodze do Boga, ale modlitwa o to, żeby mieć siłę na ascezę, jest pierwsza. Więc taka refleksja pierwsza mi się kojarzy tutaj właśnie na temat, który państwo poruszacie. Ja ostatnio po pewnym kryzysie religijnym jakoś wróciłem do sakramentów i życia religijnego i muszę się szczerze przyznać, że mam czasem, jeśli chodzi o takie wyrzeczenia czy umartwienia dnia codziennego, no po prostu odkrywam sobie wielkie pokłady lenistwa i słabości powtórnej. I no i właśnie dopóki ja właśnie przeczytałem tego ustępu z opowieści pielgrzyma, to jakoś się zamartwiałem, więc może tak powiem, że teraz więcej trochę różańca jest w tym wszystkim i liczę, że jakaś łaska będzie. Bo w ogóle jak kiedyś czytałem Stinisena, to właśnie prawosławie jakoś naciska na to, że mówisz, nie spinaj się na ten szczebel świętości, na który cię nie stać jeszcze. I myślę, że to jest dla mnie jakaś nauczka. A teraz taka refleksja, może taka autotematyczna na temat państwa audycji i radia. Słucham radio od 2 dni. Trafiłem i słuchałem wczoraj o dziewicy i dzisiaj o ascezie, tak?
Tak, tak.
Ja bym proponował jednak więcej światła na ewangelicznego Chrystusa w tym naszym mówieniu o życiu chrześcijańskim.
Panie Arturze, gwarantuję panu, jak pan posłucha nas dalej i w innych audycjach, zobaczy pan, że
Ja nie zarzucam, ale ja myślę, że czasem po prostu ten Chrystus skrywany jest za tymi wartościami i szeroko pojętymi wartościami i czasem nawet jego imię nie przebija się przez ten nasz tok.
Ale świetnie, dziękuję panu za tę uwagę, bo to myślę, że nam, wie pan, też głosy słuchaczy pomagają w kształtowaniu pewnego obrazu naszego radia. Także bardzo panu dziękuję i proszę mi wierzyć, że staramy się, a mam nadzieję, że postaram się jeszcze bardziej iść w tym kierunku, w jakim pan mówi, bo nam też na tym zależy. Panie Arturze, bardzo dziękuję i proszę zostawić swoje namiary panu Piotrowi. Prześlemy panu książkę z dedykacją księdza profesora.
Dziękuję
uprzejmie. Dziękujemy.
Istotnie tutaj pan Artur dotknął rzeczy, do której miałem nadzieję, że dojdziemy w ramach naszych rozważań. Rzeczywiście pewną tendencją duchowości zachodniej jest aktywizm. Jest taka polska szkoła duchowości zmartwychwstańskiej, którą tworzył ksiądz Semenenko, ksiądz Smolikowski, błogosławiona Marcelina Darowska. I w tejże szkole, to jest druga połowa XIX wieku, środowisko głównie rzymskie, w tejże szkole bardzo mocno mówiono o śmierci sobie. Właśnie podkreślano, żeby zaniechać tej aktywności dążeniu do doskonałości. To jest właśnie to, o czym pan Artur tutaj wspomniał, co jest też właściwością duchowości Kościoła Wschodniego. Bo rzeczywiście Zachód, bardzo racjonalistyczny i taki pragmatyczny, może zbytnio przeakcentowuje tę autosoteriologię, że użyję takiego mądrego słowa, czyli takie akcentowanie, że to ja własnym wysiłkiem potrafię się udoskonalić, stworzę pewien ideał, który dopiero mogę Panu Bogu ofiarować. Jeżeli rzeczywiście na początku naszej audycji tak to może trochę zabrzmiało, to w tym momencie chcę to podkreślić, że tak naprawdę bez pomocy łaski Bożej nic nie możemy uczynić. Chrystus wprost powiedział, beze mnie nic nie możecie uczynić. Dlatego też warunkiem podjęcia wysiłku ascetycznego no jest właśnie to otwarcie się na działanie łaski. Asceza ma wtedy sens, asceza religijna, chrześcijańska, gdy jest współpracą z łaską. Właśnie to zaniechanie tej czynności własnej, że to ja i moje i tak dalej.
I tutaj, co ksiądz profesor poruszył, to też takie moje ostatnie przemyślenia. Tak się składa, że też czasami czytam Pismo Święte i czasami nawet się nad nim zastanawiam i próbuję jakoś to przemyśleć. No i też przemodlić, bo tak trzeba podejść do Biblii. Dla mnie taką niesamowicie żywą perykopą ewangeliczną to jest Bartymeusz pod Jerychem. I rzeczywiście tak coraz bardziej do mnie dochodzi takie przekonanie, że postawa chrześcijanina to jest postawa żebraka.
Tak.
Jezusie Chrystusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną, bo Ty masz moc uzdrowić mnie, czy to z mojej ślepoty, a tutaj pod tym symbolem, obrazem ślepoty możemy przeróżne rzeczy umieścić, bo w Tobie jest moc. To nie ja jestem twórcą mojego zbawienia, ja jestem tym, który przyjmuje. Ja jestem tym, który przyjmuje Twoją łaskę, Twoją miłość, która mnie uzdrawia. I przyznam się, że to takie odkrycie takiego ostatniego czasu zupełnie w inny sposób stawia też widzenie tej pracy nad sobą. Panie Jezu, daję się Tobie do dyspozycji, Ty mnie przemieniaj. Ja chcę...
Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić, tak, to co niedawno
tak, było w liturgii. Ja chcę być gotowy do tego, żebyś ty mnie oczyścił, prawda? Podjąć współpracę z tobą, to nie jest moje dzieło. I myślę, że tutaj to, o czym też pan Artur powiedział i ksiądz profesor, co zaznacza, to rzeczywiście dochodzimy do tak jakby sedna bycia chrześcijaninem. To właściwie być chrześcijaninem to być człowiekiem, który nie przeszkadza Panu Bogu. Nie stawia Panu Bogu barier w swoim życiu, żeby to On działał, prawda?
Tak, tak, tylko jeśli można, tylko że wydaje mi się, że też grozi wielu ludziom, chrześcijaninom, taka postawa przeciwna trochę do tej, o której ksiądz tutaj przed chwilą powiedział, mianowicie zupełne nic nie robienie ze sobą, a takie postawienie tylko na Pana Boga, Panie Boże, jeśli właśnie chcesz, to możesz coś zrobić, ale ja totalnie nic nie robię. No i jest to takie zagrożenie, z którym się spotykamy, no niestety dzisiaj coraz częściej, bo jest to postawa wygodna w życiu.
No to wtedy nie ma tej współpracy.
Owszem, no to jest to takie złe rozumienie, prawda, tej współpracy z łaską Bożą, ale niestety jest to częste, wydaje mi się, dzisiaj.
No to jest przejaw właśnie tych postaw konsumpcyjnych, że tylko postawa roszczeniowa mnie się należy, wszystko ma być gotowe, podane na tacy, bez mojego wysiłku, a więc skoro Pan Bóg może mnie oczyścić, uwolnić od ograniczeń, skoro łaska Boża działa, no to ja się czuję zwolniony, no Panie Boże, jeżeli Ci na mnie zależy, to proszę bardzo, ja czekam, co Ty zrobisz. Właśnie, no nie, tak nie może być. To jest znany w historii duchowości błąd kwietyzmu.
Takie
pewnej, nawet powiedziałbym, zuchwałości, zuchwałej pychy. Bo to jest właśnie zakłamywanie prawdy o sobie. Prawda jest taka, że jesteśmy zranieni przez grzech pierworodny i musimy też włączyć się w to dzieło przywracania obrazu i podobieństwa w sobie. Pan Bóg nas zaprasza do współpracy. I oczywiście trudno jest nam powiedzieć i jakoś tak precyzyjnie określić, co jest, w którym momencie jest ta inicjatywa łaski Bożej. My musimy dużo się wysilić, żeby odkryć ten Boży impuls w sobie. Raczej skłonni jesteśmy uważać, że to ja podejmuję decyzję, to ja chcę. Nam się to tak wydaje, ale gdzieś to przed tym naszym chcę jest ten Boży impuls, którego my nie chwytamy, nie rejestrujemy. No, tak to po prostu jest. Może w procesie dopiero rozwoju duchowego bardziej jesteśmy wrażliwi na te Boże impulsy. I dlatego, jeżeli czasem mówimy o ascezie, jakoby to było nasze dzieło, to tylko ze względu na to, że nam się wydaje, że to my podejmujemy ten pierwszy krok w kierunku wydoskonalenia.
Czy nasze dzieło chyba w tym sensie, że odpowiadamy na to, co Pan Bóg
na zaproszenie
kieruje do nas?
Myślę, że tutaj takim etapem bardzo istotnym to jest to właśnie to usuwanie tego, co mnie od Pana Boga oddziela, prawda? To jest to moje dzieło, prawda? Panie Boże, Ty działaj, bo Ty masz moc uzdrawiania mnie wewnętrznie, a ja muszę podjąć to dzieło usuwania tego kurzu, brudu, tego szumu, tego, co stoi w przeszkodzie. I tutaj właśnie jest ta współpraca.
I też radosnego odkrywania tego piękna. To jest tak, jak no, przecieramy brudne szyby i cieszymy się, że więcej światła. No, idzie wiosna, miejmy nadzieję, choć w Lublinie pada śnieg. Będziemy myć okna na wiosnę, prawda? I taka radość, więcej światła w mieszkaniu, prawda? Więc taka radość, zdumienie tym Bożym dziełem, które się w nas dokonuje. To jest właśnie ten pozytywny wymiar ascezy.
Też myślę, że można by tutaj było podkreślić, jeżeli chodzi o ważność ascezy i też modlitwy w życiu duchowym, wydaje mi się, że bardzo dobrze oddaje to zdanie, które można spotkać chociażby w wielu książkach dotyczących teologii życia duchowego, że asceza i mistyka to są dwa bieguny życia duchowego. I no, wydaje mi się, że to jakoś właśnie podkreśla oba te elementy. I też, o czym tutaj już była mowa, wydaje mi się właśnie, że często w życiu duchowym jest tak, że układając jakiś plan własnego życia duchowego, właśnie często zapomina się o tym, że obok tego naszego wysiłku, tej naszej pracy nad sobą, jest właśnie ta łaska Boża. I często człowiek, no, skupiając się na tym swoim wysiłku, jakoś tak bardziej właśnie jest skupiony na sobie i właśnie grozi to takim zapomnieniem o tym, że no, Pan Bóg jest, działa i jak możemy przeczytać bodajże w liście do Efezjan, może uczynić nieskończenie więcej niż prosimy czy rozumiemy. I też idąc dalej, no, często aż asceza, ten wysiłek podejmowany, kojarzy się właśnie negatywnie. A należy podkreślić, że celem ascezy, no, ogólnie jest doprowadzenie człowieka do zjednoczenia z Bogiem, a więc no, jest to cel pozytywny.
Tu bym jeszcze dopowiedział jedną rzecz do tego, co pani Justyna powiedziała. Mianowicie, tak, mówi się rzeczywiście, że asceza i mistyka to dwa bieguny. Przy czym chciałbym tu uwrażliwić, żeby nie przeciwstawiać. Może lepiej mówić nie o tyle o biegunach, bo wtedy mamy pokusę ich przeciwstawiania, ile raczej o dwóch drogach, o dwóch wymiarach, ściśle ze sobą związanych. Trochę tak jak autostrada. No, jest taki, zdaje się, film Autostrada do nieba.
Tak, tak.
Prawda? Więc autostrada to są no, dwa, trzy, czasami więcej torów ruchu. Jeden jest dla wolniejszych, drugi dla szybszych pojazdów. Więc asceza i mistyka to są właśnie takie blisko siebie idące dwie drogi. Spotkałem się kiedyś u jednego z autorów z takim stwierdzeniem, z którym się absolutnie zgadzam, że prawdziwy asceta jest mistykiem i mistyk jest ascetą. I chrześcijanin, który podejmuje wysiłek ascetyczny, jest mistykiem. Właśnie to, co przed chwilą powiedzieliśmy, to zdumienie nad Bożym dziełem w sobie, świadomość tego, że Bóg we mnie działa, to wyrabianie szczególnej wrażliwości i uległości natchnieniom Ducha Bożego sprawia, że wchodzimy w obszar mistyki. Oczywiście to kolejne słowo, które trzeba demitologizować. Mistyki nie jako nadzwyczajności, nie jako chodzenia po suficie.
Wzniesione oczy, twarz.
No, tak, więc no, twarz, stygmaty twarz, i tak dalej. Tak, to są rzeczy, to są zjawiska towarzyszące mistyce. Mistyka to jest właśnie doświadczenie bliskości Boga w sobie. To jest to zdumienie Bożym pięknem, jakie nosimy w sobie. To jest odkrycie właśnie tego zanurzenia w Bożą miłość. I właśnie temu służy asceza. Asceza nabiera barwy w tym wymiarze mistycznym, a mistyka rozwija się w klimacie ascezy.
Telefon do naszego studia 081 527 45 55 i adres mailowy radio@radioer.pl. Pani zamyślała, że już ktoś do nas się dodzwonił i myślę, że po piosence, po kolejnym fragmencie...
Ale jeżeli się dodzwoni, to ja zadbam o to, żeby też były książki.
Tak jest, po kolejnym fragmencie Dziejów Duszy Świętej Tereski wracamy do naszej rozmowy.